Jolanta Kowalewska, dzień dobry, witam serdecznie w Kawiarence Politycznej. W studiu są dzisiaj z nami Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
Dzień dobry.
Komandor rezerwy Artur Bilski, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Szczepan Stępiński, pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw bezpieczeństwa.
Dzień dobry.
Przy telefonie Joanna Gatowska, prezydent Świnoujścia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I oczywiście zestaw gości jasno mówi, będziemy mówić o bezpieczeństwie, bo ostatnie kilka dni pokazało, jak w trudnych czasach żyjemy, jeżeli chodzi o zagrożenie militarne. Mieliśmy naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, a także zagrożenie, duże ryzyko naruszenia tej przestrzeni powietrznej w województwie lubelskim. Tam wyły syreny, mieszkańcy otrzymali na swoje telefony komunikaty. I takie moje pierwsze pytanie, czy już w takiej rzeczywistości przyjdzie nam żyć po prostu, wojewoda zachodniopomorski?
To znaczy mam nadzieję oczywiście, że te czasy miną, ale my nie możemy sobie nadzieją żyć, tylko tym, co jest tu i teraz. I to, co jest najistotniejsze w moim ujęciu, to jest to, żebyśmy byli przygotowani czy przyzwyczajeni do tego, że takie sytuacje mogą istnieć. I tutaj jest apel oczywiście od razu to tak do społeczeństwa, żebyśmy się nie denerwowali, nie panikowali i w takich nawet trudnych sytuacjach zachowywali spokój. Mamy zaległości jakieś wieloletnie dotyczące tej odporności mieszkańców, ale to, co wydarzyło się w województwie lubelskim, niezależnie od tego, kto jak będzie to oceniać, ale ja wiem, że tam zadziałały te systemy, między innymi procedurę SP013, czyli całe komunikaty od wojska do cywili zostały przekazane. Zdecydowano o uruchomieniu alarmu, ponieważ istniało takie zagrożenie. Alarm został odwołany, również zadziałał system Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czyli powiadomienia SMS-owe. Chcę powiedzieć, że w zachodniopomorskim też są te same systemy, też są przygotowane i też są sprawdzone. Nie dalej jak przedwczoraj uczestniczyłem osobiście w sprawdzaniu, czy ten system łączności działa. Więc przygotujmy się do tego, że te czasy będą trudniejsze. Miejmy nadzieję, że ta eskalacja nie będzie większa, ale apeluję do wszystkich. Tak, będą teraz trudniejsze czasy i mamy dowód na to, że to, co się dzieje za granicą ukraińską, to nie są ćwiczenia. I my również musimy teraz się przyzwyczaić, że być może będą takie sytuacje, które nie są ćwiczeniami.
Joanna Gatowska, czy mamy czasy trudniejsze?
Mamy czasy bardzo trudne, myślę, i to pokazuje życie. Natomiast przyłączam się oczywiście do tego apelu, który przed chwilą przekazał pan wojewoda zachodniopomorski, żeby też bardzo tak odpowiedzialnie podchodzić do informacji, które są nam głównie przekazywane, bo skala dezinformacji będzie pobudzała różnego rodzaju lęki, niepokoje, co jest tak naprawdę początkiem do wykreowania kryzysu, tak? Czy to na poziomie lokalnym, od tego zaczynając, czy też na każdym innym poziomie. Więc musimy się po prostu przyzwyczaić też do tego, że ta sytuacja będzie oddziaływała. Liczę bardzo głęboko na to, mamy informację, że już niedługo pojawią się w naszych domach informatory przygotowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które też krok po kroku pokażą naszym obywatelom, Polkom, Polakom, jak zachowywać się w takich sytuacjach. No i to, co chyba do czego powinniśmy dążyć, to jednak przywrócić to, o czym pan wojewoda powiedział, że zostało troszkę zaniedbane przez minione lata życia w pokoju, czyli przygotowywanie nas takie systematyczne, chociażby począwszy od dzieci poprzez lekcje przysposobienia obronnego. Chyba wszyscy jesteśmy z tych roczników, kiedy jeszcze żeśmy w takich lekcjach uczestniczyli, bo one faktycznie oswajają pewne poczucia potencjalnego zagrożenia. No i dzięki temu jest po prostu mniej strachu, mniej lęku i więcej odpowiedzialności.
A o tych informatorach, o których wspomniała pani Joanna Gatowska, przygotowanych przez MON, jeszcze dzisiaj w naszej audycji będziemy rozmawiać. Pytanie do pana komandora Artura Bilskiego. No właśnie, czy my żyjemy już teraz w tych trudniejszych czasach i czy do tych wydarzeń, które miały miejsce, należy podejść w ten sposób, było, minęło, czy będzie ich więcej?
No myślę, że to dopiero nadejdzie te gorsze czasy, bo tutaj z tymi zagrożeniami hybrydowymi to mamy do czynienia od wielu lat. To nie tylko na granicy białoruskiej, ale mamy przecież akty sabotażu. OBW jest zaangażowana, mamy próby zatrucia wodociągów, mamy pewnie też i próby będą ataku na infrastrukturę krytyczną. To są tematy, które już warto teraz mówić. Myślę, że przez wiele lat ostatnich społeczeństwo nasze żyło trochę w pewnej bańce mydlanej. I rzeczywiście politycy różnych opcji chodzili od studia do studia i zaklinali trochę rzeczywistość, mówiąc, że jest bezpiecznie, nie macie się czego bać, nic się nie stanie, tam dron spadł w pole kukurydzy, tu gdzieś tam rakieta została odnaleziona. I to trochę usypianie przez te ostatnie lata społeczeństwa doprowadziło do tego, że dzisiaj te nastroje społeczne są bliskie takiej, powiedziałbym, paniki. No, ja już tak organizuję różne szkolenia, konferencje i widzę, że już takie nastroje typu gdzie tu szukać sobie dobrego miejsca w sytuacji zagrożenia już się pojawiają. No, problem jest też ten, że jest trochę chaos informacyjny. Oprócz tego, że mamy masę różnych zagrożeń z różnych kierunków, mamy bardzo niespójną i niesprawną politykę informacyjną. I to już od najwyższych szczebli, już od Ministerstwa Obrony Narodowej zacznę, jak był oficer, że te komunikaty MON-u są bardzo... Z rana jest komunikat odnośnie drona takiego, potem jest inny, potem jest sprostowanie. Dzisiaj mamy komunikat, że siły powietrzne zostały podniesione ze względu na alarm. Potem okazało się, że to było jakieś zagrożenie pogodowe. Więc ludzie mają się naprawdę czego obawiać, ponieważ no, pierwszym narzędziem do zwalczania dezinformacji jest prawdziwy, oparty na faktach komunikat rządowy. Jeśli nie ma komunikatów rządowych, zostawiają pole do spekulacji, to wiadomo, że wkradają się zaraz liderzy opinii, influencerzy, jakieś inne osoby, które mają interes w tym, żeby siać panikę. I to sami państwo obserwują, że to się w sieci dzieje. Tak? Już nie będę wymieniał po nazwisku polityków, którzy rzeczywiście tą dezinformację też rozpowszechniają. Niemniej jednak no tutaj te służby prasowe MON-u powinny być trochę sprawniejsze.
Tu mają... Adam Rudawski.
Króciutko tylko taka, pamiętajmy też, że nie wszystkie komunikaty, które istnieją w sieci, pochodzą od rządu. Mamy bardzo dużo dezinformacji pochodzących z sieci również przez influencerów, ale obcych, przepraszam, w cudzysłowie oczywiście influencerów. Pamiętajmy też, że akurat komunikaty w tej sytuacji były jasne. Została naruszona, ogłoszono alarm, odwołano alarm, więc w sensie takim podstawy informacji było okej. Okay. To zamieszanie w koło oraz te działania hybrydowe, które wskazywały, że kto inny wysłał te drony, coś. No ale nad tym zapanować możemy właśnie tym, o czym mówiłem. To znaczy przygotowanie społeczeństwa do tego, że nie wszyscy mówią prawdę i że jesteśmy manipulowani. Tutaj się zgadzamy.
Tak. Jak do tych ostatnich wydarzeń podchodzi Szczecin? Szczepan Stępiński.
Szczecin jest, pani redaktor i szanowni państwo, miastem, które było dotknięte różnymi kryzysami. My nie podchodzimy wyłącznie do zjawiska, które występuje teraz, a mianowicie, nazwijmy rzecz po imieniu, kryzysu o charakterze militarnym, który stoi za naszymi granicami, a dotyka też nas. Więc miasto Szczecin jest doświadczone choćby blackoutem z 2008 roku, czy też zjawiskami pogodowymi, gwałtownymi, które odciskają się na funkcjonowaniu miasta. I powiem, że to, co w mieście jest od wielu lat robione, to jest budowanie sprawnego systemu zarządzania kryzysowego. Ten system oczywiście funkcjonuje normatywnie w Polsce od 97 roku, więc blisko 30 lat. I oczywiście będzie uzupełniany systemem ochrony ludności i obrony cywilnej. Już tutaj o tych zaniedbaniach normatywnych i funkcjonalnych nie będę mówił, bo to jest rzecz oczywista. Natomiast nie można powiedzieć, że my mamy jakby pewne zaległości w przygotowaniu się do działań. Tak? Oczywiście te kwestie, o których tutaj moi przedmówcy mówili, a mianowicie polityka informacyjna, jest słabym punktem i trzeba to sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Natomiast angażowanie podmiotów, które są w stanie przeciwdziałać skutkom wystąpienia różnych negatywnych zjawisk, to jest kwestia tak naprawdę przygotowania stosownych planów i te plany są uaktualniane co najmniej raz do roku, zatwierdza je pan wojewoda. I wszystkie kwestie, które będą w tej chwili ujęte w jakby funkcjonowaniu ochrony ludności i obrony cywilnej, będą się znajdowały właśnie w planach zarządzania kryzysowego. Tak stanowi zresztą zapis ustawy. Natomiast chcę powiedzieć o jednej kwestii, która tutaj jest kluczowa. Kluczowe jest, proszę państwa, przygotowanie obywateli, że dobrze już było. że czekają nas czasy trudne, bo my żyliśmy do tej pory w takim błogim, beztroskim przekonaniu, że to, co się dzieje, nie dotyka Polski. My się rozwijamy, poprawiamy swój produkt krajowy brutto, stajemy się coraz bogatsi, coraz lepiej nam się żyje, na więcej nas stać, ale niestety kryzys dotykał człowieka wtedy, kiedy on jednostkowy miał taki wymiar. Powiedzmy, że ktoś, nie wiem, zachorował, czy stało się coś trudnego w jego najbliższym otoczeniu, wtedy ten kryzys odciskał się jakby na osobie. Natomiast musimy się przyzwyczaić do tego i nauczyć też żyć z kryzysem. To wymaga oczywiście wielu zabiegów, szkolenia, choćby poprzez samokształcenie podręcznikami, które są przygotowane i dobrze, że to się dzieje, ale też ćwiczenia. Musimy zacząć ćwiczyć. Musimy ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. I na to trzeba położyć duży nacisk. No akurat my w Szczecinie od wielu lat ćwiczymy różne rozwiązania, które poprawiają infrastrukturę, choćby w zaopatrzeniu w wodę, choćby w odbiorze ścieków, bo to są kluczowe rzeczy do funkcjonowania we współczesnym świecie. Nie ma wody, nie ma życia, proszę Państwa, niezależnie od tego, czy wojna będzie, czy nie. I ktoś tę wodę musi dostarczyć, czy ktoś musi odebrać ścieki, czy ktoś musi zaopatrzyć sklepy. No jest wiele jakby elementów, które mają na to wpływ. No i niestety to trzeba będzie jakby trochę podnieść na wyższy poziom.
A w jakim tutaj przeświadczeniu może żyć i przekonaniu Szczecin i Zachodniopomorskie, jeżeli chodzi właśnie o to zagrożenie militarne i nasze położenie, czy w takim, że no jesteśmy daleko od granicy wschodniej, jesteśmy blisko Niemiec, jesteśmy bezpieczni. Artur Bilski.
No ja myślę, że wręcz przeciwnie, bo tutaj akurat Pomorze Zachodnie ma duże nasycenie infrastrukturą wojskową. Tutaj z takich moich pobieżnych wyliczeń to jest do 20% potencjału w ogóle ogólnowojskowego Polski znajduje się na Pomorzu Zachodnim. Niedługo będą tu samoloty F-35 w Świdwinie też, w przyszłym roku najprawdopodobniej. Mamy infrastrukturę krytyczną, mamy terminal gazowy, mamy porty, mamy Grupę Azoty przecież. Łatwo sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby te drony nadleciały z kierunku bałtyckiego. My już by takie symulacje różne robiliśmy.
No tu część osób sobie może pomyśleć, do wschodniej granicy daleko, tak, do nas drony z Białorusi nie dolecą.
Nie, z Białorusi nie, ale z Morza Bałtyckiego myślę, że to jest żaden problem. Tym mamy, że mamy flotę cieni operującą na Bałtyku, są to statki, które nie przynależą do bandery, natomiast oczywiście operowane są przez tutaj współpracowników czy służby rosyjskiej, więc one eksportują czy wywożą ropę naftową z terminalu, który został też ostatnio przez Ukraińców dronami nadbałtycki terminal Rosji zaatakowany i cały płonie, więc to też jest nie już kwestia wyobrażania sobie scenariuszy, natomiast jest to kwestia zupełnie realna. Mamy holowanie kotwic po dnie morskim, mamy, będą próby niszczenia też i gazociągów, więc tutaj te wszystkie scenariusze należy rozważyć. No pytanie jest takie, czy ta infrastruktura krytyczna w ogóle robi coś w kierunku, żeby na przykład wyposażyć się w systemy antydronowe. My będziemy mieli 25 września Security Forum Szczecin i tutaj z Gdańska przyjadą dyrektorzy odpowiedzialni za ochronę antydronową. I oni, Orlen już wchodzi mocno w ten projekt i oni już wyposażają się w systemy antydronowe, bo widzą to zagrożenie na przykład dla naftoportu. Więc chętnie zapraszam tutaj przedstawicieli infrastruktury krytycznej na Pomorza, żeby na tą konferencję przyszli i posłuchali, jak to robi największa polska spółka i jakie oni systemy zamierzają wybrać. Więc to są rzeczy, które trzeba robić, a które z mojego doświadczenia wieloletniego były po prostu lekceważone.
A co by pan powiedział na takie zdanie? Jesteśmy blisko Niemiec, Rosjanie nie odważą się wysłać na teren zachodniopomorskiego dronów.
No myślę, że to zdanie to można porównać do tych stwierdzeń z ubiegłych lat, już w studiach publicystycznych często mówiono, że Rosjanie nie odważą się, czy Białorusini nie odważą się wysłać dronów, czy zaatakować, ponieważ, przepraszam, ponieważ mamy artykuł 5. Jest artykuł 5, ale to artykuł 5 o wzajemnej pomocy nie działa na zasadzie automatu. Może być uznany, mogą państwa natowskie uznać, że Polska potrzebuje pomocy, ale my musimy pamiętać, że my jako kraj jesteśmy sami odpowiedzialni na pierwszym miejscu za swoje bezpieczeństwo, więc tutaj mówiąc tak kolokwialnie, wieszanie się na sojusznikach też nie jest dobre. Oczywiście ta pomoc jest istotna, natomiast my musimy sami mocno zadbać o swoje bezpieczeństwo. To dotyczy bezpieczeństwa granicy, ale też dotyczy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, ponieważ to będzie boleć, jeśli taki dron, nazwijmy to omyłkowo, cudzysłowiu trafi w nie wiem, no już nie chcę tutaj snuć jakichś dramatycznych scenariuszy, ale zagrożenie jest, chyba wszyscy mają teraz tego świadomość.
Wojewoda Adam Rudawski.
To od 1 stycznia realizujemy tą ustawę i na każdym szkoleniu, na każdym miejscu, gdzie się pojawiam w ministerstwie i na szkoleniach, informuję ludzi, że dokładnie myślę tak, jak mój przedmówca. To znaczy, nie możemy pozwolić, że Zachodniopomorskie będzie takim miękkim podbrzuszem tylko dlatego, że jest daleko. Otóż jest daleko i gdyby i wiadomo, że ktoś, kto chciałby zrobić krzywdę, to właśnie będzie liczył na to, że jak jest daleko, to łatwiej go zaatakować. Nie ma takiej możliwości. Tym bardziej, że Zachodniopomorskie ma nie tylko buduje terminal, ma nie tylko terminal LNG, ale ma również Baltic Pipe. 80% gazu pochodzi stąd. I chcę trochę uspokoić, ponieważ my ćwiczyliśmy już 2 razy w Świnoujściu. Ostatnio była taka akcja we współpracy również z samorządem, z panią prezydent i z 40 innymi podmiotami, włącznie z niemiecką takim odpowiednikiem OSP. Przeprowadziliśmy badania, ćwiczenia sytuacji kryzysowej, takiej gdyby wydarzyło się coś w Zatoce u nas przy wejściu do portu. Przeciwczyliśmy też niespełna rok temu takie ćwiczenie dotyczące infrastruktury. Było spotkanie z wszystkimi służbami. Przypominam, że w Szczecinie nie dalej jak 2 miesiące temu mieliśmy bardzo duże ćwiczenia w Policach i w Szczecinie, gdzie brał udział 46 podmiotów, w tym i samorządy, i inne podmioty, takie jak jednostki specjalne. Właśnie po to robimy, ponieważ wiemy, że tutaj jest ta infrastruktura i właśnie po to są te ćwiczenia, żeby pokazać wszystkim, że to nie jest miękkie podróże i że my tutaj jesteśmy przygotowani na takie działania. Uspokajam też, że wszystkich tych miejscach, które są krytyczne, tak jak LNG czy Baltic Pipe, są odpowiednie systemy, o których nie będziemy tutaj rozmawiać, ale
czy
jest
to... Czy są to systemy antydronowe?
Są również i takie, ale oczywiście od wielu miesięcy trwa dozbrajanie tych systemów. Uspokajam, takie systemy działają i zdarzały się już takie sytuacje prób jakichś tam dronowych i one zostały odparte, ale mówię o takich turystycznych, nie oczywiście o tych dronach, więc jesteśmy w jakimś sensie przygotowani, ale nigdy za mało ćwiczeń, nigdy za mało uzupełniania systemów oraz profesjonalnych wojskowych instalacji oraz przypominam, że w Świnoujściu mamy zadysponowanych codziennie kilkadziesiąt funkcjonariuszy dodatkowych policji i straży, żeby to miejsce było szczególnie nadzorowane, więc mamy tego świadomość, ale najistotniejsze jest to, żeby teraz przygotować obywateli do tego, o czym mówił wcześniej pełnomocnik prezydenta miasta, że dobre czasy już minęły i musimy się po prostu oswoić z tym, że żyjemy w trudniejszych czasach.
I tu w tym temacie zgłasza się jeszcze komandor Artur Bilski.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że te systemy antydronowe i same drony bardzo ewoluują. Myśmy 29 maja mieli konferencję właśnie Security Forum w Szczecinie. Poprosiliśmy Ukraińców, żeby przywieźli drony. Oni przywieźli te drony z frontu i mieliśmy taką całkiem pokaźną ich wystawę tutaj w Hansa Tower i też rozwijaliśmy różne scenariusze użycia tych dronów. Więc tutaj teraz powiem tak, my się przygotowujemy do czegoś, co już było. Natomiast ta technologia dronowa bardzo szybko ewoluuje i one, te drony mogą być takimi dronami, powiedzmy, jak to kiedyś Ukraińcy w Rosji użyli, że one mogą sobie tam spokojnie gdzieś leżeć w krzakach przez ileś tam tygodni i mogą być odpalane przez operatora po jakimś tam czasie, tak? Po odpowiednim zebraniu informacji, więc te drony miniaturowe mogą szpiegować, zbierać informacje, a te drony uderzeniowe gdzieś tam mogą w skrytości gdzieś tam sobie czekać, czy w tirze, czy w jakimś tam pick-upie, czy gdzie indziej. Więc tutaj trzeba rzeczywiście nie przygotowywać się do tego, co już było, ale tak bardziej rzeczywiście podchodzić do tego kreatywnie, dlatego zawsze zapraszam na nasze spotkania tutaj do Szczecina, bo udało nam się rzeczywiście stworzyć taką platformę, gdzie to na bieżąco analizujemy tę sytuację.
A teraz głos oddaję do Świnoujścia, Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia, bo słyszeliśmy, Świnoujście jest po prostu naszpikowane tą infrastrukturą krytyczną, terminal LNG, Baltic Pipe, a także port.
Znaczy ja myślę, że przysłuchując się tutaj głosom panów i też śledząc to, co oczywiście dzieje się w mediach, myślę, że wszyscy mamy takie poczucie, że jesteśmy zaskoczeni zaskoczeniem tego, że od 3 lat głównie właśnie wojna na terenie Ukrainy toczy się poprzez drony. My przez te 3 lata tak naprawdę to stosunkowo niewiele zrobiliśmy. Mówię tutaj już oczywiście o Polsce, głównie jako systemy zabezpieczenia przeciwlotniczego, rakietowego i właśnie dronowego. Bo dzisiaj faktycznie z tej strony zaskoczyło nas to, że wleciało na szczęście 19 nieuzbrojonych dronów, tak? Nie wnikając w szczegóły, dlaczego to zostało zrobione, ale można sobie wyobrazić, co by było, gdyby one zrzuciły różnego rodzaju ładunki na domy ludzi i tak dalej. No mielibyśmy dzisiaj stan totalnej prawdopodobnie w Polsce paniki i zupełnie inne zachowania, więc ja uważam, że tutaj powinien pójść główny nacisk od oczywiście ekspertów wojskowych, żeby jak najszybciej tego typu rzeczy uzupełnić. No bo też mamy pełną świadomość tego, tak jak w Świnoujściu, że tej infrastruktury krytycznej jest bardzo dużo. Jesteśmy strategicznym punktem w tym układzie geopolitycznym i transgranicznym, bo to jest nie tylko Gaz-System, to jest również Baltkem. To jest tor podejściowy do Szczecina. No wystarczy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby nastąpił atak na jakiś statek w trakcie przepływania przez Świnoujście. Mamy zablokowane Świnoujście, ale mamy również zablokowany Szczecin, tak? Mamy granice i morskie, i lądowe. Mamy oczywiście infrastrukturę krytyczną, tą komunalną, ściekową, wodno-kanalizacyjną. No i to, co dla nas jest najważniejsze, no kwestia transportu i ewakuacji, czyli przeprawa promowa. Ponieważ jak wiadomo z tych ogólnych planów zabezpieczenia tutaj ewakuacji ludności wynika, że kierunek naszej ewakuacji będzie wychodził na Goleniów, a no, zachowania ludzi mimo naszych wszystkich starań i zabezpieczeń, one są praktycznie nie do przewidzenia. Tak? I to jest chyba to największe ryzyko, z którym powinniśmy tutaj, zresztą to wybrzmiewa w naszych wypowiedziach, nad którym dzisiaj powinniśmy pracować, czyli systemy, system RCB, różnego rodzaju aplikacje, alarmy, wizualna informacja też mieszkańców, co i jak powinni robić się, zachowywać, no i zaufanie. Ja bym postawiła jednak na zaufanie, że te osoby, które są przeznaczone w ramach miejskich centrów zarządzania do tego, żeby sprawnie i na określonych zasadach tymi zachowaniami, czy ewakuacją, czy innymi sytuacjami kryzysowymi zarządzać, faktycznie będą przeprowadzały to sprawnie. Bo zgadzam się, że to nie jest tylko kwestia oczywiście dzisiaj zagrożenia, powiedzmy, konfliktem wojennym, ale nas dotykają również inne sytuacje powodziowe, jakieś, powiedzmy tam, no właśnie, blackouty, tego typu rzeczy. Więc to w mniejszej skali oczywiście jest w jakimś zakresie, powiedzmy, że przećwiczane, no kryzys ukraiński, tak, covidowy, no to wszystko nasze samorządy przeżyły. Niemniej powiem Państwu, że w sytuacji, któremu w zeszłym roku ja osobiście przeżyłam w Świnoujściu, kiedy nastąpił wypadek w tunelu, to zachowania ludzi są praktycznie, wymykają się spod jakiejkolwiek kontroli. O tak bym powiedziała, tak? Ludzie wpadają w panikę, chcą jak najszybciej opuścić naszą wyspę i dla mnie na dzień dzisiejszy najważniejsza jest sprawność przepraw promowych. Mam je dwie, Karsibór i Bielik, i muszę mieć pewność po prostu, że tutaj wszystko zadziała, więc wszystkie nasze siły i środki idą dzisiaj na to, żeby jak najszybciej po prostu te tematy usprawnić, a niestety stan techniczny promów jest katastrofalny dla nas, tak? Więc tutaj tak naprawdę każdy z tych obszarów musi być moim zdaniem, i tutaj ta współpraca z panem wojewodą układa się dobrze, zakładam, że jeszcze będzie lepsza, że będziemy tutaj tego typu sytuacje byli w stanie przewidzieć, kwestie transportu kolejowego, drogowego. Uczestniczyłam w zeszły piątek w Ustce w prezentacji Ministerstwa Obrony Narodowej Paktu dla Bezpieczeństwa Polski i Pomorza Środkowego. Były tam już wstępnie przekazane pewne informacje jawne, bo tych oczywiście niejawnych nam nie przekazano. Natomiast mamy pełną świadomość tego, że w momencie, kiedy pojawia się taki kryzys, a wierzę głęboko, że nasze województwo będzie tym zapasowym i to, z czym będziemy musieli się zmierzyć, to ewentualnie przyjęcie ludzi, którzy będą ewakuowani ze środkowej części naszego państwa w kierunku na zachód, no, że będzie to przepracowywane i bardziej profesjonalizowane, tak żebyśmy faktycznie to poczucie bezpieczeństwa i przygotowania też po prostu mieli zrobione.
I ja tu już pozwolę sobie postawić kropkę. Jeszcze oddam głos oczywiście, ale teraz przekazuję go Szczecinowi, Szczepan Stępiński. I tu pytanie właśnie o położenie Szczecina, infrastrukturę krytyczną. Dobre strony i złe strony, słabe strony.
Ja może pokuszę się taką ogólną konstatację. W wypowiedziach publicznych, dotyczy to praktycznie każdego, kto zabiera głos, wybrzmiewają szczegóły, które nigdy nie powinny być publicznie podawane. Ja zwracam uwagę...
Czyli jakie to szczegóły?
No są, proszę Państwa, kwestie dotyczące choćby takich kwestii jak ewakuacja, kierunki tej ewakuacji, to w jaki sposób będziemy robić. To nie jest uwaga ad personam do wypowiedzi mojej poprzedniczki, ale chodzi o to, żebyśmy zachowali też pewną świadomość tego, że umownie rzecz nazywając wróg nie śpi, to jest prawda. Bo my sami pewne kwestie podajemy w pewnym sensie na talerzu. To w jaki sposób są obiekty chronione, jest dla Państwa, to dopowiem, jest ujęte w planach ochrony tych obiektów, które są oklauzulowane klauzulą poufne. Rejestr taki jest prowadzony przez pana wojewodę i policję i jakby wolałbym, żebyśmy tego jakby w żaden sposób nie komentowali. Jakie systemy, jakie rozwiązania organizacyjne czy funkcjonalne są tam zawarte. To dotyczy każdej sfery, w której my się znajdujemy i poruszamy. I to jest taka uwaga ogólna. Myślę, że dobrze by było, żebyśmy
sobie...
Ale proszę
pana, ludzie muszą wiedzieć, w jakim kierunku, bo to daje im poczucie bezpieczeństwa. No ale, ja tutaj bym z panem dyskutowała, bo to są też informacje wcale nie tajne.
Ale pani prezydent, ja nie powiedziałem, że to jest jakby uwaga do pani. Ja mówię tylko o tym, że powinniśmy się zastanowić. No z tego, co wiem, to dopiero kwestie ewakuacji, kierunków tej ewakuacji, dróg, które do tego zostały przeznaczone, a także tego, w jaki sposób ona będzie przeprowadzana, są przedmiotem przygotowywania w ramach wytycznych, które otrzymaliśmy od pana wojewody i pracujemy nad tym, bo im większa aglomeracja, tym większe problemy z tym związane, tak? I kwestia ewakuacji jest niezwykle trudna, biorąc pod uwagę złożoność tego zagadnienia, choćby poprzez niesienie pomocy osobom z pewnymi dysfunkcjami, chorym, czy też dzieciom niepełnosprawnym i tak dalej. Więc... Jak Szczecin, pani redaktor, mówi pani. No, jeszcze raz powiem, że Szczecin nie jest jakimś miejscem, które odbiega w sposób zdecydowanie na korzyść od innych aglomeracji w Polsce. Jego położenie geostrategiczne jest rzeczywiście takie, że przez ten korytarz możemy mieć tutaj powiedzmy transport jednostek wojskowych do wsparcia teatru działań na naszej wschodniej granicy. Tak jak już tutaj powiedziano wcześniej, jest rozmieszczona znaczna infrastruktura krytyczna na terenie w ogóle całego naszego województwa. Przede wszystkim Szczecin jest jedynym w Polsce węzłem sieci TNT, czyli ma wszystkie elementy w sobie, żeglugę śródlądową, morską, transport kolejowy, lotniczy oraz drogowy. I to powoduje, że tak naprawdę jest jedynym miejscem, w którym skutecznie można prowadzić jakby komunikację z siłami sojuszniczymi.
Teraz, Trójmiasto?
Trójmiasto nie ma dróg śródrzecznych, tak? Więc jakby tutaj jest to w znaczny sposób ograniczone dla Trójmiasta. Oczywiście nie wykluczam tutaj jakby strategicznego znaczenia tego Trójmiasta, ale Królew jest niedaleko, tak? No tak się składa, że mamy po zachodniej granicy na razie sprzymierzeńców i miejmy nadzieję, że tak będzie zawsze. Natomiast czy tak będzie, to być może to jest w naszym katalogu życzeniowym, tak? A nie jakby co do faktów politycznych. Ja miałem takiego przełożonego, który do mnie mówił zawsze, że trzeba się przygotować na rzeczy niespodziewane. I ja o tym zawsze mówię, bo te rzeczy, które następują, dziś wypowiedź choćby w jednej z audycji o tym, że oprogramowanie dronów zmienia się w ciągu tygodnia kilka razy, to pokazuje na zdolności operacyjne do tego, w jaki sposób twórcy tego środka rażenia są kreatywni, tak? I oczywiście wojna w klasycznym wymiarze jest kilka tysięcy kilometrów od nas, czy tam ponad 1000 kilometrów od nas, ale rozwiązania o charakterze sabotażowym czy dywersyjnym wcale nie będą wymagały dronów, tak? Można to zrobić w zupełnie inny sposób. Tak? Ja nie będę tego podpowiadał, bo już raz kiedyś wypowiedziałem się podczas ćwiczenia, które organizowaliśmy w Szczecinie na temat sposobu przeprowadzenia ataku terrorystycznego. On został wykorzystany w Nicei, więc nie chcę być Jonaszem. Natomiast powiem w ten sposób. Szczecin ćwiczy, pani redaktor. Szczecin ma tą pamięć organizacyjną wykorzystującą jakby rozwiązania, które funkcjonują w wielu służbach, w Straży Pożarnej, w policji, w wszystkich podmiotach, które za chwilę uznamy jako podmioty ochrony ludności, bo tak stanowi ustawa. Także w współpracy ze środowiskiem naukowym, które też tutaj mam przyjemność reprezentować jako pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu, tej katedry, która się bezpieczeństwem zajmuje. Więc chcę powiedzieć, że my tutaj systematycznie jakby budujemy ten potencjał. I oczywiście mamy nadzieję, że środki, które są przyznane w ramach programu, pozwolą nam na to, abyśmy mogli przygotować się do świadczenia usług publicznych w sposób niezakłócony. Tutaj, panie wojewodo, będziemy prosili o wsparcie, żeby jednak tam niektóre elementy się pojawiły. Szczególnie mówię o serwerach. O serwerach mówię jako kluczowym elemencie. Ale także będziemy się zwracali poprzez pana, panie wojewodo, do ministra spraw wewnętrznych o to, żeby rozważyć budowanie alternatywnych sposobów łączności, bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy w XXI wieku mieli realizować akcję kurierską albo, przepraszam, łączyć się przez gołębie. My prowadzimy zaawansowany dialog z jedną z czołowych firm polskich na rynku uzbrojenia, nazwy nie powiem, bo to nie jest istotne, która dysponuje technologią umożliwiającą łączenie przez smartfony w sytuacji ekstremalnej, nawet przy wyłączeniu sieci komórkowych. Miasto Szczecin rozbudowało swoją sieć łączności światłowodowej i chcę tylko powiedzieć, tak kończąc, że jesteśmy również, ale to do schronów jak przejdziemy, to dopowiem, też w dialogu z ciekawym podmiotem, który swoimi kompetencjami nas wspiera.
I tu się zgłasza Artur Bilski.
No ja tu chciałbym w całej rozciągłości pani prezydent poprzeć, bo takie nakładanie klauzuli tajne, poufne, to grozi przykrywaniem po prostu niekompetencji, tak? To powiedzmy sobie szczerze. I to widać, co się dzieje teraz na granicy z Białorusią, że zapewniano nas, że te systemy dronowe były, działają, że jesteśmy bezpieczni. I ja tylko zawsze mówiłem przez ostatnie lata, że wojsko może wmówić ludziom wszystko, dopóki nie nadejdzie ten czas, kiedy sprawdzam, tak? Wtedy no, nadszedł ten czas, sprawdzam.
I co pokazała ta sytuacja?
Pokazała to, że nie jesteśmy przygotowani. To, co pani prezydent powiedziała, że zaskoczeni jesteśmy, czym, że jesteśmy zaskoczeni. No ja nie wiem, ta wojna rzeczywiście już toczy się już tyle lat, a my debatujemy o tym, co należy zrobić, a co powinno zostać zrobione dawno temu. I tutaj nie zgadzam się z takim kneblowaniem ust opinii publicznej, niedomaganiem się informacji, bo to się właśnie tak kończy. Nikt nic nie wie. Ja 20 lat mieszkam na Gumieńcach i nie wiem, gdzie ja mam schron. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam się schować.
No i tu pan wywołał temat schronów, dlatego że schrony i miejsca schronienia to są właśnie te działania, na które daje pieniądze specjalnie utworzony Fundusz Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. I jak to wygląda, wojewoda zachodniopomorski?
Po pierwsze odniosę się tylko króciutko do tego, że wojewoda nadzoruje wszystkie te działania, a ten obowiązek dotyczący ochrony i obrony cywilnej leży na samorządach. Oczywiście w tym podstawowym elemencie właśnie jak ochrona obywateli, wyżywienie w pierwszych dniach i tak dalej, ewentualnego konfliktu. Ale pamiętajmy, że te działania mają też znaczenie, o czym wcześniej powiedzieliśmy, w sytuacjach takich jak zwykłe powodzie czy blackout. Więc warto to ćwiczyć. Ja uważam, że powinniśmy te rzeczy, które są klauzulowane, klauzulować te, które można mówić czy opowiadać o jakimś systemie, co się zdarzy. Oczywiście nie trzeba tego robić, ale wyraźną tą granicę musimy postawić i musi być jakieś zaufanie do instytucji państwowych czy do wojska, no bo w ten sposób daleko nie zajedziemy. Jeżeli chodzi o fundusz, to przypominam, że ten fundusz dotyczący obrony ludności i obrony cywilnej jest w województwie już rozpoczęty. Mamy 204 miliony złotych przyznane i chcę powiedzieć, że właśnie w piątek pierwsze 113 umów z 248 zapytań, jakie dostaliśmy od samorządów, zostało rozpatrzonych pozytywnie i rozpoczęliśmy rozsyłanie umów do podpisania. Mamy jeszcze 135 umów dotyczących inwestycji, które muszą być skonsultowane z MSWiA i z MON-em. Są już przesłane do MON-u, to się wszystko wydarzyło w zeszłym tygodniu i chcemy do końca miesiąca podpisać wszystkie umowy z samorządami.
I czego dotyczą te wnioski? Te wnioski
przede wszystkim dotyczą tak zwanego zapewnienia logistycznego, to znaczy uzupełnienie magazynów, postawienie magazynów.
Uzupełnienie magazynów w co?
O agregaty, o specjalne ubrania, o specjalne opaliwo, o specjalne takie wszystkie urządzenia, które są niezbędne do działań w sytuacji kryzysowej. I tu jedna uwaga, bo faktycznie w tym roku wyłączone są systemy łączności, dlatego że rząd chce spróbować zrobić system taki, który działałby wszędzie. I wyłączone jest 35 milionów dla Straży Pożarnej, która z kolei uzupełnia swój sprzęt dotyczący takiej ochrony w sytuacjach kryzysowych. Te pieniądze postaramy się wydać do końca roku, aczkolwiek jest bardzo mało czasu, ale my przyjęliśmy z samorządami taką zasadę i samorządy bardzo dobrze współpracują w tym zakresie, że nie marudzimy, nie jęczymy. Jak uda się, tak najlepiej musimy wydać te pieniądze do końca roku, bo tam mamy zagwarantowane to bezpieczeństwo. Również tam są pieniądze na szkolenia, również tam są pieniądze na uzupełnienie tego poradnika bezpieczeństwa, który jest już na stronach internetowych, a potem, jak będziemy o nim powiem, w przeciągu kilku miesięcy trafi do każdego gospodarstwa domowego. I to będzie początek takiej akcji informacyjnej przygotowywania odporności społeczeństwa do takich wydarzeń, które mogą się odbyć.
I pytanie do pana Szczepana Stępińskiego, bo tutaj komandor rezerwy Artur Bilski pyta się, gdzie są schrony. Ja nie wiem, gdzie mam schron.
To ja myślę, że panie komandorze, pan odróżnia to, co jest klauzulowane od informacji. Bo to z mojej wypowiedzi wyraźnie wybrzmiało. Ale pozwoli pan, że powiem.
Nie. Ale jeśli społeczeństwo ma być chronione, to nie możemy ich chronić społeczeństwa, ukrywając przed nimi takie podstawowe tajemnice.
Ale nie mówimy o ukrywaniu, tylko mówimy o odpowiedzialności za słowo. I o tym mówię. W mojej wypowiedzi, jeżeli tego nie powiedziałem, to powiem. Trzeba być odpowiedzialnym za to, co się
wypowiada. To jest takie kaganiec na opinię publiczną. No,
jak pan tak uważa, to jest to pański problem.
Nie możecie nic wiedzieć.
Nie, ale to wie pan,
potem wychodzą takie rozmawiamy.
Ale przecież nie ukrywamy tu, wyraźnie mówimy, co jest zagrożeniem, dokładnie, co się może zdarzyć, dokładnie, co trzeba zrobić.
No tak, ale o tym zagrożeniu wiemy nie od dziś, tak?
Ale wie pan co, no nie można jakby rozciągać na aktualną sytuację też pewnych kwestii, które są w tej chwili nie tyle tabu, ale w przestrzeni publicznej nadużywane, tak? Nadużywane przez sferę polityków, którzy robią na tym, powiedzmy, swój doraźny interes. Ja mówię o tym, że interes państwa, a konkretnie interes naszego systemu bezpieczeństwa narodowego, no zakłada, że pewne kwestie powinny być rozpatrywane przez grona do tego upoważnione, a nie przez grona, które jakby debatują nad czymś, o czym często nie mają pojęcia i o tym mówię.
A tak? Ja tu właśnie przejdę do tematu.
Ale wracając, przepraszam,
schronów,
do tych schronów, tak?
Bo zaznaczę, konferencja piątkowa, konferencja prasowa u wojewody zachodniopomorskiego, dyrektor do spraw bezpieczeństwa pytany przeze mnie o schrony w Szczecinie mówi, tak, Szczecin ma, wskazał po pierwsze, że w zachodniopomorskim nie ma idealnego, wzorowego schronu takiego, który by spełniał wymogi właśnie ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej. Pytany o schron w Szczecinie wskazał ten pod dworcem głównym PKP i czy ten schron jest w ogóle w dyspozycji Szczecina, miasta Szczecin.
To może ja powiem o stanie faktycznym na 12 września. Dobrze, pani redaktor?
Dobrze. Ile
mamy
schronów
mamy
na
zidentyfikowanych 339 obiektów, które w poprzednim systemie prawnym funkcjonowały jako obiekty schronowe albo zbiorowych ukryć. Te obiekty w tej chwili są przedmiotem oceny stanu technicznego i dokonaliśmy przy współudziale Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Straży Pożarnej oglądu i ustalenia stanu 60 obiektów. Te 60 obiektów będzie w trybie jakby pilnym przygotowywane do tego, żeby można było je poddać procesowi remontowemu, tak, odbudowy w ramach środków, które uzyskamy z programu. Natomiast, żebyście Państwo mieli świadomość, my niezależnie od tego w Szczecinie, czy schrony były, czy też nie, przygotowaliśmy w latach ubiegłych, trwało to około 5 lat, 14 ośrodków wsparcia opartych o szkoły, 1000-latki, których stan techniczny pozwalał na to, aby nie tylko przebudować tam instalację elektryczną umożliwiającą wpięcie agregatów wysokiej mocy, ale też zapewnić mieszkańcom schronienie, naładowanie telefonów komórkowych, czy też kontakt poprzez sieć światłowodową w dostępie do bieżącej informacji, zapewnienie posiłku, też opieki powiedzmy psychologicznej. Tą sieć będziemy rozbudowywać o kolejne 7 szkół, tak abyśmy docelowo mieli tych szkół 21. I to oprócz tych schronów i oprócz jakby kwestii związanych z informacją dla mieszkańca, gdzie one się mają, gdzie oni się mają zgłosić, oczywiście będzie przedmiotem na pewno kilkuletnich prac, bo to nie będzie tak, że my to wykonamy w ciągu jednego roku, żeby była jasność.
A czy mógłby pan wskazać w tej chwili adres takiego schronu, takiego pomieszczenia, które można szybko przystosować, żeby właśnie jak najlepiej pełniło tą funkcję?
To nie są tylko i wyłącznie schrony. To są też obiekty użyteczności publicznej, których konstrukcja jest na tyle wytrzymała, żeby mogły pomieścić tam osoby w sytuacji ekstremalnej. To są
A może pan podać przykłady?
Mogę podać na przykład Filharmonia, tak? Sklepy wielkopowierzchniowe, których przyziemia są przygotowane do tego, żeby można było tam dyslokować czy relokować ludność.
Filharmonia, parking obiekty podziemny,
obiekty sportowe, tak? Ale to nie tylko, mówię ogólnie. Obiekty kultury, obiekty sportowe, obiekty handlowe, także obiekty wyższych uczelni, szkół, wszystkie obiekty publiczne, ale także obiekty prywatne, więc my prowadzimy w tej chwili analizę po to, żeby w ewidencji pana wojewody to się znalazło.
Dwa słowa na ten temat, bo pamiętajmy, że nie chodzi tutaj też o stricte same schrony, ale również o te tak zwane tymczasowe miejsca schronienia, czyli takie miejsca, które o czym słyszeliśmy, są pod ziemią, czy są zordynowane, tak, żeby przynajmniej do końca roku wyznaczyć jakąś ograniczoną listę i wskazać ją w uzupełnienie tego informatora, który jest ogólnokrajowym, więc nie da rady tego zrobić szybko, bo trzeba na to pieniądze, na to przystosowanie, ale te miejsca, które będą gotowe, będą wskazywane, włącznie z tymi kilkunastoma miejscami, które mają ważną funkcję, bo to jest funkcja tylko nie tylko informacyjna, ale również do ładowania telefonów czy uzupełnienia w wodę. To wszystko trwa i do końca roku takie wskazówki czy takie miejsca i do końca roku będzie ta ciekawość zaspokojona i te kilkanaście miejsc będzie wskazane, ale sukcesywnie ta lista będzie uzupełniana w momencie, kiedy spełnione zostaną wszystkie te elementy, które między innymi z tego programu będą finansowane. W tym roku kilkadziesiąt wystąpiło gmin o pieniądze właśnie z tej części, z której będzie można sfinansować dokumentację tych miejsc, które muszą być przebudowane czy dostosowane. I pamiętajmy, to nie będą wszystkie schrony, tylko będą miejsca schronienia. Ważne jest, żeby obywatele, to co tutaj usłyszeliśmy, wiedzieli, gdzie w takiej sytuacji pójść. I do końca roku takie informacje będą dostawać.
Przed nami jeszcze 10 minut audycji. Głos oddaję do Świnoujścia. Joanna Gatowska. Jak wygląda robienie takiej ewidencji schronów i miejsc schronienia dla mieszkańców Świnoujścia?
No Świnoujście posiada oczywiście taką ewidencję, ona jest zgłoszona do wojewody, natomiast borykamy się z tym samym problemem, o których tutaj już panowie wcześniej mówią, tak? No to są schrony z lat 1940-42, one wymagają modernizacji. Faktycznie w środkach, które zapotrzebowaliśmy z ustawy o ochronie i ludności i obronie cywilnej jest kwestia ich analizy stanu technicznego. Natomiast no, wszyscy mamy chyba takie poczucie, że to się wszystko dzieje tak bardzo pomału. Ja bym chciała zwrócić uwagę na troszeczkę inną rzecz, bo o ile ustawa weszła w życie w grudniu 2024 roku, to my mamy obowiązek jako samorządy, wiadomo, że mamy budżety roczne, wydania tych pieniędzy do 31 grudnia 2025 roku. Mamy połowę września i tak naprawdę dopiero podpisywane są umowy na pewien zakres zakupów, które muszą być wykonane. No miasto Świnoujście dysponuje kwotą 3 milionów złotych, zakupujemy agregaty, zakupujemy beczkowozy, no te wszystkie rzeczy, oczywiście środki te żywnościowe, potrzebne byłyby leki, ale wyobraźmy sobie teraz kwestię hurtowego zakupu leków, tak? Więc to wszystko zrealizowanie w ciągu 3 miesięcy, bo jeżeli się nie uda, to trzeba oddać będzie oddać pieniądze do budżetu państwa, no jest takim trochę, moim zdaniem, lekkim nieporozumieniem, na które zwracaliśmy uwagę w czasie szkolenia starostów, które odbyło się w Akademii Pożarniczej na początku tego roku, gdzie pan prezydent Krzystek między innymi z racji swojego też ogromnego doświadczenia i takiego bardzo, bardzo ja odebrałam, bo jestem nowym prezydentem, nowym starostą, wsłuchiwałam się bardzo mocno w jego głos i ten sposób zabezpieczenia Szczecina jest oczywiście pewnym wzorem. Tutaj zamierzam się również na nim opierać. Natomiast tu jest wszystko kwestia czasu, procedur. Tu się może wydarzyć coś tak naprawdę w każdej chwili i tutaj należałoby w oparciu o opinię ministerstwa, no jednak dążyć do tego, żeby było wyrażenie zgody na to, żeby te procedury były albo szybciej, mogły być szybciej przeprowadzane, albo żeby ten czas wydatkowania tych środków był po prostu przeniesiony na przyszły, przepraszam, troszkę jestem przeziębiona, na przyszły rok, bo padła wyraźna informacja, że no niestety czasookres wydatkowania jest roczny. I no mamy wrzesień, przypomnę
to,
połowę.
Na to zgłasza się Szczepan Stępiński.
Ja tutaj... dwa słowa, przepraszam, bym chciała powiedzieć, tak? Ja bym nawiązała jednak do tej takiej krótkiej wymiany zdań pomiędzy państwem, bo nie chciałabym, żebyśmy my na poziomie samorządów, gdzie ustawy nakładają na nas odpowiedzialność za ewakuację, za zarządzanie takimi sytuacjami w przypadku, kiedy dzieje się jakiś kryzys, żebyśmy dzisiaj zamykali sobie nawzajem usta, mówiąc o tym głośno. Oczywiście w części jawnej i niejawnej mamy tego świadomość, co możemy powiedzieć, ale mamy, mieszkańcy, nasi obywatele mają prawo wiedzieć, bo zadają takie pytanie, bo my naprawdę nie mamy po drugiej stronie głupich ludzi, tylko ludzi racjonalnych, rozsądnych, widzących, w jakich otoczeniach funkcjonują nasze miasta i oni się pytają i my też musimy odpowiedzieć, gdzie są te schrony, jak są przygotowane miejsca tym doraźnego schronienia. Trzeba wyraźnie odczarowywać też te tematy, mówiąc, że piwnice w blokach, że garażowce, że wszystkie inne miejsca również są do tego przystosowane, żeby na wypadek jakiegoś zagrożenia z nich korzystać, ale to co najważniejsze, trzeba edukować naszych mieszkańców, naszych obywateli, że na 3 dni muszą zabezpieczyć się w kwestie, no, jak gdyby wiedzieć co, chociażby co mają ze sobą zabrać.
Ja już tu pozwolę sobie przerwać, bo czas nas
przepraszam,
goni.
Pani redaktor, to wszystko jest opisane w ustawach, w przepisach, które nas obowiązują i bardzo proszę nie wytwarzać takiego wrażenia, że to jest wiedza tajemna. Tylko o to proszę.
Szczepan Stępiński, pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw bezpieczeństwa.
Problem wpisania w programie tych środków jako niewygasające, to nie przerasta możliwości twórczych, jakby panie wojewodo, autorów tego programu, więc jakby mieć świadomość, że jednostka samorządu terytorialnego działa w obszarze budżetowym precyzyjnie określonym w systemie rocznym, no to jest oczywista oczywistość i to twórcy programów wszelkich o dofinansowaniu powinni wiedzieć. Natomiast co do schronów, jeszcze jedna uwaga. My rozmawiamy w tej chwili z prowajderem na Szwecję systemu budowy schronów. Jest to osoba blisko 80-letnia, która od 60 lat zajmuje się budową schronów. 60 lat w Szwecji budowano schrony zapewniające zdolność do ukrycia osób praktycznie całej populacji. Więc proszę sobie zdawać sprawę, Szwecja jest 10-milionowym krajem, Polska ma 38 milionów, razem z uchodźcami powiedzmy około 40 milionów.
A czy już w tej chwili Szczecinianie mogą poznać listę takich miejsc schronienia? Mogą wejść gdzieś na stronę internetową
nie.
i zobaczyć?
W tej chwili takiej listy nie mamy i to mówię otwarcie i pracujemy nad taką listą. Natomiast jeszcze raz o tym powiem. Przygotowanie tego wymaga przede wszystkim odpowiedzialności za to, że ten obiekt będzie spełniał określone parametry. Bo dam taki przykład. Centrum Szczecina to jest mniej więcej około 3000 osób na kilometr kwadratowy. Więc zbudowanie tam miejsc ukryć jest niezwykle trudne w oparciu o wymogi, które są przedstawione, to znaczy 2 wejścia oddalone od siebie o określonej długości czy odległości, tak? Po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo wejścia i wyjścia z takiego obiektu. To są problemy, które stoją przed nami i niestety nie są łatwe do pokonania, więc ocena tego stanu jest niezbędna.
A co jest z tym schronem pod dworcem PKP?
Już mówiłem, pani redaktor, że nie niektóre znajdują się w administracji innej niż samorządowa. I oczywiście nie będziemy tutaj się zastanawiać.
Czy on może być do waszej dyspozycji? Może.
Będzie podlegał ocenie. Jeżeli będzie mógł być wykorzystany, na pewno ujmiemy go w ewidencji, która będzie panu wojewodzie przekazana. Tak będzie z każdym obiektem, który się znajduje na terenie naszego miasta. Tak? Wyłączając oczywiście obszary militarne, bo tam my jakby nie jesteśmy tutaj decydentem w tym zakresie.
A na koniec obiecany słuchaczom poradnik bezpieczeństwa. Na razie został zaprezentowany na konferencji prasowej, kiedy trafi do rąk mieszkańców.
Nie tylko na konferencji prasowej, bo można go ściągnąć ze strony MSWiA i można go ściągnąć ze strony Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest to prosty poradnik, prostym językiem, z wieloma rysunkami, które pokazuje najbardziej podstawowe rzeczy. Co zrobić w domu, jak się przygotować, jakie są numery telefonów, jaką żywność, na ile dni zgromadzić, jak powinien wydać plecak ewakuacyjny. To są bardzo dobre, fajne informacje. Również na samym końcu jest taki plan, co należy zrobić, żeby się przygotować. Najistotniejszym elementem tego poradnika jest to, że ludzie, którzy go dostaną, będą musieli przygotować się mentalnie na to, że żyjemy już w troszkę innych czasach. I to jest podstawa tego. Do tego, mamy nadzieję, do końca roku powstaną wkładki regionalne, które pomogą obywatelom w znalezieniu miejsc i miejsc do komunikacji. I najistotniejsze, bo ja jestem zwolennikiem dokładnie tego, co powiedziała pani prezydent, to muszą być niewygasające środki. Mówię o tym programie. Na razie tak nie jest, więc uspokajam. Na następny rok mamy już przyznane 217 milionów złotych, więc to, czego nie zdążymy zakupić w tym roku, będzie kupowane z nowych środków w przyszłym. Jestem stronnikiem tego rozwiązania, więc będę tutaj samorządów bronił, bo naprawdę zachowują się odpowiedzialnie i bardzo dobrze współpracują teraz w tym programie, który wykonujemy.
Pytanie do pana Stępińskiego. Czy szczecinianie w najbliższym czasie mogą spodziewać się szkoleń?
Tak, mogą spodziewać się szkoleń. Jako jeden z pierwszych urzędów w Polsce uzyskaliśmy akredytację z Akademii Pożarniczej do tego, żeby własnymi siłami szkolić zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych wszystkich od podmiotów na obywatelach skończywszy. Oczywiście od razu powiem,
kiedy tych szkoleń mieszkańcy mogą się spodziewać?
Mieszkańcy? No to jest 400 tysięcy osób. Ma pani podręcznik przed sobą, który jest elementem samokształcenia w tym zakresie. Program szkolenia dla mieszkańca zakłada około 6 godzin. My przekażemy komplet informacji dotyczących jakby rozwiązań o charakterze funkcjonalnym, bo nikt nie będzie czytał przepisów, nie jest to mieszkańcowi potrzebne. Tak? Dla niego są istotne elementy, które będą musiały uwzględniać szczecińską specyfikę, a ta będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy zewidencjujemy obiekty i będziemy je wskazywać miejsca choćby do tego, gdzie możliwa będzie ewakuacja. Trudny temat, nie ukrywam, ale przed nami.
Joanna Agatowska, szkolenia w Świnoujściu, mieszkańców.
Dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na współpracy z osobami odpowiedzialnymi za infrastrukturę krytyczną, również w naszym obszarze komunalnym, ale i jeśli chodzi o te elementy infrastruktury krytycznej, które są samodzielne, tak? Bo trzeba pamiętać, że każdy z tych obiektów posiada swoje zasady bezpieczeństwa, zasady ochrony i będę dążyła przede wszystkim do tego, żeby, krótko mówiąc, skoordynować te zadania, wiedząc jednocześnie, że tak naprawdę to kwestie bezpieczeństwa przyjmuję na siebie w momencie jakiegoś takiego już zidentyfikowanego kryzysu, oczywiście wojsko. My mamy bardzo dużo tutaj służb mundurowych na terenie miasta, natomiast też mamy świadomość, że one zostaną zadysponowane w inne tereny. Więc kwestie ochrony ludności, obrony cywilnej, one tutaj będą spoczywały głównie na nas. I tak jak na szkoleniu właśnie w Warszawie nam powiedziano, starosta, osoba odpowiedzialna tak naprawdę potrzebuje mieć pewność, że na wypadek godziny W zbierają się ludzie, którzy zaczynają działać. Po prostu fizycznie zaczynają działać.
I ja
działać,
tu stawiam kropkę, oddaję ostatnie 40 sekund komandorowi Arturowi Bilskiemu.
Dla mnie tu nasuwają się dwa wnioski. Pierwsze, potrzebna jest więcej transparentności. Tak? Informacja, tak jak pani prezydent Agatowska mówiła, to nie jest jakaś wiedza tajemna, że obywatel nie ma prawa wiedzieć, gdzie ma się schronić, w jakim kierunku ma się ewakuować, gdzie są miejsca zbiórki. To jest jakby jeden temat. Tu musi być jakaś centralna informacja czy miejska informacja. Natomiast drugie, budowanie zaufania do służb mundurowych, co przez ostatnie lata mocno zostało jednak podważone.
I tym zdaniem kończymy dzisiejszą kawiarenkę polityczną. Jolanta Kowalewska, dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień.